Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Są pytania, które powinniśmy stawiać sobie częściej, na przykład czym się różni zestaw do monitoringu obory od zestawu do monitoringu plebanii i co ma z tym wspólnego Frank Sinatra.
Zaprasza Marek Jankowski.
Odcinek numer 270. Dzień dobry. Wersję do słuchania, oglądania i czytania, a także dodatkowe materiały do pobrania znajdziesz na maławielkafirma.pl/270. Dzień po premierze tego odcinka, czyli 4 czerwca 2019, rusza nowa edycja mojego kursu Podcast Pro, w którym uczę, jak stworzyć podcast, który wzmocni Twoją markę. Więcej informacji znajdziesz w notatkach. To tyle ogłoszeń. Przechodzimy do głównego tematu. W piosence New York, New York Frank Sinatra śpiewał If I can make it there, I'll make it anywhere. Od tych słów wzięło się określenie test Sinatry. Oznacza ono sytuację lub miejsce, gdzie panują bardzo wymagające warunki. Jeżeli im sprostasz, to tym bardziej poradzisz sobie gdzie indziej. Wyobraź sobie teraz miejsce w internecie, gdzie konkurencja jest wyjątkowo zażarta, gdzie walczą ze sobą codziennie dziesiątki tysięcy profesjonalnych sprzedawców, gdzie kupujący mogą błyskawicznie porównywać oferty, gdzie trzeba nadążać nie tylko za oczekiwaniami klientów, ale też dopasowywać się do odgórnie ustalanych reguł. Pewnie już się domyślasz, że chodzi o Allegro. Allegro jest dla sprzedawców testem Sinatry. Jeżeli odniesiesz sukces tam, to gdzie indziej prawdopodobnie też dasz sobie radę. Nawet jeżeli osobiście nie masz z tą platformą nic wspólnego, to gwarantuję, że od skutecznych handlowców z Allegro możesz się bardzo dużo nauczyć. Dlatego zaprosiłem dziś do rozmowy jednego z nich. Zajmuję się e-commerce'em od 15 lat i jestem pewien, że Cię zainspiruje. Moim gościem jest doświadczony sprzedawca i szkoleniowiec Paweł Mielczarek. Cześć Paweł.
Cześć Marku.
Co ostatnio czytałeś?
O, wiesz co, dwie pozycje godne polecenia. Pierwszą to bardzo dobrze znasz, Magdalena Pawłowska, Jedna kampania do wolności.
Tak.
Z tego względu, że uważam, że te dwa lata to taki mocny rozwój kursów online. Sam taki kurs chciałbym nagrać. No i fajna inspiracja, takie poukładanie tej całej wiedzy, zarówno technicznej, jak i przygotować się pod względami promocji kursu, który mam nadzieję, że w tym roku u mnie wyjdzie.
Super.
To jest raz. A druga to mam tą książkę, Ekstremalne przywództwo. Także też dosyć ciekawa pozycja, jeżeli zarządzasz zespołem, tak? I ja byłem w wojsku 6 tygodni, muszę ci się pochwalić.
Wow.
Na takim szkoleniu podczas studiów i lubię taką nomenklaturę wojskową. A tą książkę pisał przywódca, który był w tych amerykańskich fokach.
Aha.
I są takie sceny opisowe z Iraku, a później jest to przekładane na taki język biznesowy, jak zarządzać ludźmi, jak brać ryzyko na siebie, jak, nie wiem, delegować zadania. Także też dla mnie bardzo przystępna pozycja.
A ty też masz armię ludzi, którymi dowodzisz?
Wiesz co, akurat pełnię podwójną funkcję, bo mam własną firmę, która pomaga sprzedawcom na Allegro, a tym, na czym się przede wszystkim skupiam i mam największy bagaż doświadczenia, to jestem dyrektorem e-commerce w jednej z firm urodowych. Cosmo Group, paznokcie i inne elementy, także 30 osób na zapleczu, ogromne wyzwanie, ale uważam, że każdy biznes powinien mieć solidny fundament w ludziach i temu poświęcam jak najwięcej czasu.
Dobra, chciałem z Tobą pogadać dzisiaj o Allegro. To jest ogromny temat. Wiele razy ludzie prosili o taki, słuchacze prosili o taki odcinek. Natomiast może dlatego właśnie, że ten temat jest tak duży, to ciężko mi się było za niego zabrać. No ale w końcu się udało i cieszę się, że jesteś. Zacznijmy od tego, że Allegro w ogóle w tym roku będzie obchodzić okrągłe 20 urodziny. I
wow.
To jest niesamowite już, jak wiele jest osób, które urodziły się i Allegro już było. To jest jedna sprawa. Natomiast ponieważ ta firma ma 20 lat, co jak na standardy internetu w Polsce i nie tylko w Polsce, to jest właściwie od zawsze, no to być może dlatego niektórzy podchodzą do Allegro już troszeczkę jak do takiego dinozaura, że to już się trochę przeżyło, że już są jakieś inne rozwiązania. Czy z Twojego punktu widzenia Allegro to jest ciągle platforma rozwojowa, czy to jest platforma, która w zasadzie no albo będzie na tym poziomie, na którym jest, albo będzie raczej spadać?
z jednej strony Allegro nie może rosnąć, bo jest portalem tylko polski, tak? To nie jest Amazon czy eBay, że mogą otwierać kolejne rynki i sobie fajnie wchodzić. No 17 milionów odwiedzających praktycznie miesiąc w miesiąc, w grudniu jest oczywiście tego więcej. Nawet po analizach, które my tutaj widzimy i sprzedaży, gdzie rok 2018 i taka data 10 grudnia bardzo mocno zapisała się w historii Allegro, bo to był rekordowy dzień. Nawet mam statystyki 2,16 miliona przedmiotów sprzedanych. Wow. Ogrom, nie? Także jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, to raczej ona nie będzie rosła, no bo gdzieś Polaków mniej więcej jest zawsze tyle samo. Natomiast bardzo mocno pracują nad koszykiem, żeby tych produktów jak najwięcej ludzi kupowali. No smart. Innowacja na miarę Polski, no dosyć duża. Wiadomo, że na Amazonie to jest Amazon Prime, ale ja sam zamawiam, cała rodzina ode mnie zamawia, także mam tego dosyć sporo. Fajnie to wygląda. Według mnie najlepszy program lojalnościowy, który zna Allegro, to są monety Allegro. Tak, kupujesz przedmioty, a później możesz płacić taką kryptowalutą. Widzę też po sprzedawcach. To jest cały czas portal, gdzie nowi sprzedawcy dochodzą. Pewnie o tym będziemy później jeszcze rozmawiali, jak się wyróżnić, jak zacząć biznes, ale no to jest mocny fundament sprzedaży wśród naszej polskiej społeczności.
No właśnie, ciągle tych sprzedawców przybywa, co też nie dziwi, no bo ciągle tak. Ludzie otwierają nowe firmy i ciągle ktoś nowy do tego grona przedsiębiorców wchodzi. I chciałem, żebyśmy się dzisiaj skupili właśnie na sytuacji takich osób, które albo jeszcze nie sprzedawały na Allegro, bo nie chcę powiedzieć nie znają, no bo każdy zna. Nawet jeżeli nie ma konta i nie kupuje, to na pewno był na tej stronie i widział, jak to wygląda. Natomiast skupmy się na sytuacji osób, które chcą zacząć sprzedawać na Allegro. I pierwsze takie dość ogólne pytanie, jak zacząć? No bo wchodzę, tam tych sprzedawców już w tej chwili jest cała masa, więc jakie powinny być te pierwsze kroki? Czy jest tam coś, na co warto zwrócić uwagę, gdzie można się pomylić i popełnić jakiś błąd, który później się będzie za nami ciągnął?
Przede wszystkim jest to naprawdę dosyć bezpieczne i fajne miejsce na rozpoczęcie przygody z e-commerce'em, bo no wystarczy mieć produkt, a nawet czasem wystarczy go nie mieć, bez model dropshippingu płacimy za prowizję, tak? Więc jeżeli chcemy się nauczyć, sprzedawać, poznać te mechanizmy, to naprawdę bardzo bezpieczne, ale no, rzeczywiście jest kilka takich rzeczy, o których trzeba pamiętać. Ten produkt no, jest dosyć kluczowy, bo mocna i fajna analiza rynku pozwoli nam zaoszczędzić dużo nerwów i popełnić dużo błędów, bo jeżeli no, weźmiemy sobie produkt, który na Allegro już jest, który ma 40-50 sprzedawców, a my w ogóle nie mamy pomysłu, jak go sprzedawać, no to polegniemy niestety, tak? To będzie kolejny sklep spożywczy otwarty na tej samej ulicy z tymi samymi cenami. No nie ma sensu. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to nawet przy rejestracji konta jest coś takiego jak login. Ja pamiętam takie śmieszne loginy jak dziubek27, tak, nie? Jak szybko sprzedam, no to nie buduje marki, a później no, jest problem ze zmianą tego loginu, szczególnie no, jeżeli już się bardzo mocno profesjonalizujemy. Też od samego początku warto wybrać konto firma, bo można sprzedawać z prywatnego lub firmowego. Tu jest taka kwestia techniczna, że konto firmowe ma dużo więcej opcji. W późniejszym czasie możemy korzystać z programu Super Sprzedawca, możemy dostawać różnego rodzaju bonusy, coś co nas wyróżni na tle konkurencji. To też jest dosyć istotne. Ale też pamiętajmy, że teraz sprzedaż na Allegro to nie jest taka sprzedaż, która jest naszym drugim czy trzecim biznesem. Portal mocno się sprofesjonalizował, stawia na dużych, może nawet nie dużych, ale solidnych sprzedawców. I jeżeli chcemy odbierać telefony po godzinie 17 do godziny 19, a na mail odpisywać o 6 i 7 rano i nie być no, w stałym kontakcie z naszymi klientami, to szybko się to na nas zemści, tak? Także no, powinniśmy czuwać i pielęgnować ten biznes, bo takie działanie, trzymanie wielu srok za ogon no jest krótkoterminowe i to wyjdzie w komentarzach, w opiniach, w braku sprzedaży.
Mm-hmm. Pamiętam, że kiedyś byłem na jakiejś konferencji, gdzie występował jakiś przedstawiciel Allegro, to było dawno, zastrzegam, i okay. On wtedy powiedział, gwarantuję każdemu, że jeżeli wrzuci dowolny nowy produkt na Allegro z ofertą sprzedaży, z licytacją od złotówki, to na bank ten produkt się sprzeda. Cokolwiek by to nie było, jeżeli jest nowy produkt, od złotówki na bank pójdzie. To było dawno. Dzisiaj ta sprzedaż jest oczywiście, myślę, dużo, dużo większa i w zasadzie dominują chyba sprzedaże
Kup teraz.
Tak. Dokładnie. To już nie jest portal aukcyjny, tylko po prostu handlowy. Natomiast gdybym cię zapytał, co się sprzedaje na Allegro, no to najkrótsza odpowiedź brzmi wszystko. Tak. Natomiast pewnie tak jest, obstawiam, zgodnie z zasadą Pareto, że 80% obrotów na Allegro generuje 20% produktów czy branż. I teraz o to właśnie chciałem zapytać, które branże czy jakie produkty na Allegro są tym takim, wiesz, koniem pociągowym, czy nie wiem jeszcze jak to bardziej poetycko nazwać, tak, ale które powodują, że ta sprzedaż tam jest dynamiczna i które rzeczywiście sprzedają się najlepiej.
To ja może też rozpocznę od ciekawej anegdotki, bo niejednokrotnie no, błąd ludzki spowodował, że zamiast sprzedać przedmiot za 139 zł, sprzedawaliśmy go na przykład za 13 zł albo za 39, brakło jedynki z przodu albo zera na końcu. I wystawiając taką ofertę, nie wiem, o godzinie 23 w nocy, o 2 w nocy, no jaki był nasz szok, że w ciągu 15 minut ktoś go kupił. Czyli to pokazuje, że na Allegro cały czas jest ten klient, który szuka. Jak znajdzie ofertę, to na pewno z niej skorzysta. To no, zgodnie z prawem taki produkt no, powinniśmy wysłać. Mogliśmy po sądach gdzieś tam powołać się na pewną klauzulę. Natomiast no, to był błąd ludzki. Wydaje mi się, że koszty sądowe w tym przypadku i czas poświęcony na to by był no, niemiarodajny w stosunku do wysłania tego produktu. Ale wracając do twojego pytania. Są branże, które kwitną. Tak? Są branże, które jest jeszcze nisza. I dla mnie to jest na przykład spożywka. Nawet widać w Polsce, że oprócz paczkomatów zaczynają się tworzyć takie lodówkomaty. I według mnie to jest jakiś tam trend, który w 2 latach mocno wejdzie do Polski. Także spożywka raz, która fajnie się sprzedaje. Druga to jest branża budowlana, co jest dla mnie ogromnym zdziwieniem. No i oczywiście suplementy diety. Od góry do dołu na wszystko, co chcesz. Przede wszystkim dlatego, że dosyć dużo osób tworzy te suplementy no samemu, tak? Może nie w takich domowych warunkach, ale jak jest jakiś farmaceuta, jest w stanie to naprawdę fajnie obrobić marketingowo i zdobyć wszystkie na to pozwolenia. Także to z tej strony też bardzo perspektywicznie wygląda. Ale ja też dzielę, bo jest dużo zastrzeżeń, że na Allegro nie da się sprzedawać produktów premium. Ja tak wcale nie uważam. Niejednokrotnie, nie wiem, wystawiając jakieś torebki czy jakieś kolczyki, biżuterię w dużej cenie, ona też się sprzedała. Im produkt bardziej dostępny, i to są na przykład zabawki, to są karmy dla psów, to konkurencja jest większa. I no, tutaj schodzimy na taką grę ceną, co nie zawsze dobrze dla wszystkich się kończy, ale jeszcze takim dosyć perspektywiczną kategorią są rękodzieła, bo też widzę taki trend wśród Polaków, że nie chcą mieć w domu czy na sobie czegoś, co mają wszyscy, takich rzeczy bardzo masowych, tak? I szukają jakiejś indywidualności, chcą być kreatywni, chcą się wyróżniać z tłumu i stąd często widzę, nie wiem, obrazy na przykład, jakieś figurki. I ja byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem, że rzeczy na zamówienie tak dobrze sprzedają się na Allegro.
Mm-hmm. Ale to widzisz, to jest bardzo, bardzo dobry punkt zaczepienia, dlatego że jeżeli sprzedajesz spożywkę, no nie jest to, nie są to jabłka z twojego własnego sadu, to jest to taki produkt, można powiedzieć, generyczny, no, taki sam u każdego sprzedawcy. W przypadku rękodzieła jest inaczej i myślę, że szczególnie w przypadku takich produktów, a może nie, to może zaraz mnie poprawisz, ważna jest oferta, ważne jest to, jak my ją napiszemy, jakie zdjęcia wstawimy i tak dalej, bo tak czuję, że na przykład w przypadku rękodzieła ten kupujący kupuje też trochę bardziej dzięki storytellingowi, dzięki człowiekowi, który stoi za tym produktem, a nie tylko jest to właśnie kolejny produkt, taki sam, który można sobie wziąć z półki. No i chciałem pogadać z tobą o ofertach. To oferta, pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć w przypadku oferty, to jest tytuł. I tutaj też no, ludzie naprawdę bardzo rozbudowane poradniki piszą na ten temat, jak tworzyć tytuły na Allegro. One się zwykle chyba trochę różnią od takich opisów produktów, czy tytułów produktów, nazw produktów w sklepach internetowych. Jak stworzyć dobry tytuł oferty na Allegro?
Przede wszystkim tytuł to jest klucz sukcesu. To jest rzecz, która bardzo często jest pomijana. No niejednokrotnie dobrym tytułem udało mi się wygenerować bardzo dużą sprzedaż. I też taki fajny przykład, kiedy sprzedawaliśmy monitoring i wszyscy w branży nazywali zestawy do monitoringu tak samo. Zestaw do monitoringu sklepu, biura, domu. Sklepu, biura, domu. A pewnego dnia zadzwonił pan i powiedział: wie pan co? Wszyscy na Allegro mają zestaw do monitoringu sklepu, biura, domu, a ja szukam zestawu do monitoringu obory. Nie mogę znaleźć. No oczywiście różnicy nie ma praktycznie żadnej. Tak? Tak. Długość kabla może jedynie. No i to był taka, od razu mi się zaświeciła gąbeczka u góry. Mówię: ok, to wystawię tytuł z taką aukcją. Nie dość. Nawet wystawiłem dodatkowo do kościoła, do chlewu, do plebanii, no i tym rozkręciłem sprzedaż, tak? Bo wow. Wszyscy bardzo mocno się fokusowali na czymś, co miała cała konkurencja, cały rynek, a taka mała drobnostka no, pozwoliła nam poszerzyć, tak, szerzej wypłynąć. I to było bardzo fajne, dlatego na każdym szkoleniu, które prowadzę, no, praktycznie w każdym artykule mówię: zacznij od dobrego tytułu. Tytuł może mieć tylko 50 znaków. I też błędem jest to, że wszyscy robią, żeby było 50 znaków. A często, kiedy ja jadę na listingu, jest tytuł, który ma tylko 20 znaków, to on się wyróżnia. Tak? To też jest jakaś metoda, która no, pozwala skierować nasz wzrok właśnie na tą ofertę. Przez lata no, Allegro też dosyć mocno zawęziło zasady, które mogą być w tytule i tam no, nie może być słowa promocja, okazja, outlet. Po prostu jest to niedozwolone. Przede wszystkim produkt powinien dać się znaleźć i to możemy zawrzeć w tytule. I ja tak naprawdę dzielę osoby, które szukają, na dwie grupy. Na te, które po prostu szukają na przykład szczoteczki sonicznej do zębów i oni tak to wpiszą i tutaj możemy, nie musimy grać ceną, ale też jest masa klientów, którzy wpiszą model szczoteczki sonicznej, tak, powiedzmy Oral B, nie wiem, 24 łamane przez B i oni już są mocno skoncentrowani właśnie na tym modelu, no i będą szukali najniższej ceny, może no niekoniecznie najniższej, ale najbardziej atrakcyjnej, czyli no klient dosyć długo dojrzewa do tej decyzji. Jak jest na tym etapie dojrzewania, to możemy mu zaproponować, co chcemy, a jak już ten konkretny model, to tak naprawdę tutaj dosyć istotna jest cena, ale też fajny przykład, bo bardzo często my uważamy, że wiemy, jaki klienci szukają naszych produktów. Tutaj też konkret, bo kiedyś pisaliśmy w tytule router, R-U-T-E-R, tak jak się po prostu czyta, a nie tak jak się pisze. I byliśmy pierwsi z całej naszej konkurencji, chyba po miesiącu 56 sprzedanych sztuk. Ludzie nie wiedzą, jak się wpisuje router. Ja się temu nie dziwię, bo to my jako sprzedawcy powinniśmy poznać ich potrzeby, tak? I to jak nazywają przedmioty, a nie gdzieś tam szablonowo podchodzić do każdego klienta.
To już z tego, co powiedziałeś, wynika, że tak naprawdę ten sam produkt można sprzedawać na kilka różnych sposobów, co najmniej kilka. De facto, no, nawet tylko zmieniając tytuł aukcji, no bo jak masz zestaw do monitoringu właśnie obory i zestaw do monitoringu plebanii, technicznie one się niczym nie różnią, więc dzięki temu, że dasz różne tytuły, jesteś w stanie dotrzeć do różnych grup klientów, tak?
Tak, a to jest bardzo też ciekawe, że ludzie, jeżeli czytają zestaw do obory, to uważają, że właśnie to jest zestaw preferowany do obory, tak?
Tak.
To ma, no nie wiem, dodatkowe dwa punkciki do ich świadomości i do tego, że wybiorą ten produkt. I to w branży kobiecej, to w przypadku właśnie monitoringu, który umawialiśmy, tak? Także lakier hybrydowy do czerwonej sukienki też się przydaje.
Mój kolega się zawsze śmiał z właśnie takiego bardzo, bardzo dokładnego targetowania czy pozycjonowania kosmetyków, że krem pod lewe oko na dni nieparzyste na przykład też miałby dobrą sprzedaż.
Nie próbowałem, sobie.
Spróbuj, osobne kremy pod lewe oko, osobne pod prawe.
Lewy, prawy Twix, tak?
Tak jest. Tytuł to jedno, obok tytułu jak przeglądamy tę listę ofert, no to zawsze jest to pierwsze zdjęcie, ta miniaturka. Co powinniśmy zawrzeć w takiej miniaturce? Na co zwrócić uwagę? Tam pewnie też są jakieś takie wskazówki, co robić i zakazy, czego nie robić, bo to obniża konwersję.
Tak, są i kruczki możliwości. I to też jest, no jesteśmy wzrokowcami, tak? Także tytuł pierwsza rzecz, miniaturka drugi bardzo ważny element. Przede wszystkim powinien pokazywać przedmiot. Ja to lubię nazywać, że ten przedmiot powinien wychodzić z monitora, czyli bardzo fajne zdjęcie. I tutaj w momencie, kiedy bierzemy zdjęcie od hurtownika i wszyscy mają ten sam tytuł i to samo zdjęcie, a jest 30 różnych sprzedawców, to ten, który zrobi to inaczej, też się wyróżnia, bo ludzie widząc tą samą miniaturkę uważają, że to jest od tego samego sprzedawcy. Czyli nawet, nie wiem, przekręcenie tego zdjęcia troszeczkę inaczej pozwala nam się wyróżnić. I tutaj są fajne możliwości. Na przykład można na miniaturce pokazać modela. Modela, czyli na przykład człowieka w ubraniu, jak trzyma ten sprzęt. Jest dosyć dużo takich fajnych i kontrowersyjnych zdjęć w sieci. A jeżeli sprzedajemy karmę, to na przykład możemy pokazać modela jako psa. To też jest pewien rodzaj model. Szczególnie w branży dziecięcej my mamy takie badania, że jak pokazaliśmy, jak dziecko bawi się danym przedmiotem, ta sprzedaż jest dużo większa niż pokażemy samą zabawkę. To też jest taka ciekawostka. Jeżeli sprzedajemy koszulę, to możemy pokazać koszulę z przodu i z tyłu. No, większość sprzedawców pokazuje tylko z przodu. I to też jest pewne ograniczenie. Bo ja wybierając koszulę, dla mnie no, jest ważne, co jest z tyłu, bo niejednokrotnie kupując produkt, zobaczyłem, że z tyłu są jakieś napisy, orły czy inne zwierzęta, które w ogóle nie są w moim stylu, tak? No musiałem to odesłać. Można też pokazać pudełko, w jaki sposób ten produkt jest pakowany, bo też jest wartość dodana. I taki przykład właśnie sprzedawcy, który pakuje swoje koszule w takie puszki, na przykład po, nie wiem, fasolce bretońskiej. Fajny pomysł na prezent, wyróżnia się. Wszyscy mają te same koszulki. On po prostu zdecydował się na to, żeby je inaczej zapakować. Tak? Pakuje je po prostu, nie wiem, w konserwę turystyczną. Oczywiście to wszystko jest higieniczne. Po prostu ma taki pomysł na biznes i sprzedaż też jest dosyć wysoka.
Ja nie kupuję na Allegro, no bo mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc tutaj głównie Amazon rządzi. Mhm. I też zauważyłem to, o czym mówisz, że na przykład często, żeby pokazać wielkość produktu, to tam nawet nie ma żywego modela, tylko jest taki szkic postaci, tak, która na przykład trzyma książkę i jesteś w stanie wyobrazić sobie, czy to jest książka wielka A4, czy to jest książka mniejsza. Akurat książki nie mają zwykle jakichś nietypowych rozmiarów, ale nawet w przypadku książek to się stosuje. Natomiast to, co zauważyłem na Amazonie też, to jest, oni mają swoją markę też, Amazon Basics. I to są, podejrzewam, produkty, które się dobrze sprzedają, oni są je w stanie pod swoim brandem wyprodukować po niskich kosztach i sprzedawać też o dobrej cenie. Kupowałem niedawno walizkę. Co się okazało? Możesz sobie zrobić za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality, rzut tej walizki na telefonie i postawić ją na przykład na podłodze, obejść ją z każdej strony, zobaczyć, jak ona będzie wyglądała obok twojego stołu i wtedy też łapiesz skalę, prawda?
Więc super technologia.
Te możliwości prezentacji produktu naprawdę już idą bardzo daleko, no ale to troszkę się zapędziliśmy, to bo to no, wymaga rzeczywiście sporej inwestycji przy skali Amazona. Dla niektórych produktów ich brandu może to pewnie mieć uzasadnienie. Na razie jesteśmy przy zdjęciach. Powiedzieliśmy o miniaturce. Czy na tej miniaturce mogą, powinny być jakieś napisy, jakieś tam właśnie, bo powiedziałeś, że w tytule aukcji nie można napisać promocja czy okazja, tak, ale na miniaturce?
Miniaturka musi być czysta, białe tło, jedyny produkt, który tam jest. No są sprzedawcy, którzy na przykład nie wiem, chcą zareklamować swoją firmę, to dorzucają smycz i na smyczy jest nazwa ich firmy, co jest też no, trochę tak budowaniem brandu, trochę takim obejściem regulaminu albo jakieś szmatki do przecierania okularów czy w aparacie obiektywu. Także takie rzeczy się dzieją. To też ważne jest, że samo Allegro tak naprawdę nie ściga sprzedawców. To zazwyczaj jest tak, że sprzedawca ściga innego sprzedawcę, jak mu się tylko sprzedaż rozkręci. No bo no, dlaczego on może łamać zasady, a ja nie? To troszeczkę jest takie polskie. Można iść tą drogą, że okej, gdzieś tam zgłaszasz mnie natarczywie, ale z drugiej strony no, zasady dla wszystkich są takie same, tak? Jak no, ja się dostosowuję do regulaminu, dlaczego ty miałeś tego nie robić, a korzystać na tym? No, wiemy, że Polacy. No, ogólnie świat nie jest przygotowany na Polaków, nasza kreatywność jest ogromna i Allegro, na Allegro to mocno widać.
Okej, okay. No serwis wyrósł w Polsce, więc jest tak. Myślę, nie bez powodu eBay próbował wejść do Polski i nie dał rady, później wrócił, ale nie wiem, czy w tej chwili jest, czy nie ma.
Jest żadnym konkurentem dla
no właśnie, tak podejrzewałem. Tam jeszcze kiedyś Świstak był, ale to
już też... go też nie ma.
Dawne czasy. Tak. Jeszcze a propos zdjęć, to główne zdjęcie, o nim powiedziałeś, jeżeli chodzi o pozostałe zdjęcia, to czy w ich przypadku obowiązują dokładnie te same zasady? Czy powinniśmy tutaj i możemy jakoś bardziej sobie poszaleć i wykorzystać te zdjęcia w jakiś taki niestandardowy sposób?
Zasady są no, bardzo bliskie temu głównemu zdjęciu, tej miniaturce. Serwisowi mocno zależy na dużej przejrzystości. Wcześniej to tak naprawdę na miniaturkach czy na zdjęciach była taka dyskoteka, naprawdę. Tak. Opis na opisie, nie było widać produktu, ale ja też widzę po sobie, że te zmiany są dobre, bo wzrosła nam sprzedaż w momencie, kiedy wyczyściliśmy z tych zbędnych rzeczy tą naszą miniaturkę czy zdjęcie główne. Jeżeli chodzi o takie zalecenia względem zdjęć, które są w galerii, czyli tych dodatkowych, ja bardzo zawsze zalecam pokazanie produktu w użyciu, tak? Nie tylko z modelem, ale jak mamy mopa, to pokazanie go na przykład na płytkach i na panelach. Jaka to jest informacja dla nas mężczyzn? No, że to jest urządzenie wielofunkcyjne zarówno do paneli, jak i też do płytek. I też ja lubię, jak sprzedawcy pokazują no, towar na magazynie. Może dlatego, że jestem sprzedawcą, ale dla mnie to jest super informacja. Ja ten towar mam. Ja ten towar mam u siebie. Nie można pisać niestety w opisie, że no, mam go na magazynie, ale można to pokazać na fotografii. Nie można tekstu używać również na zdjęciach. Można jakieś tam odnosiki, czyli punkcik jeden i w opisie to napisać. A to przede wszystkim dlatego, że coraz więcej użytkowników korzysta z mobila. I no, ja sobie nie wyobrażam na ekranie telefonu takiego zdjęcia, gdzie jest 15 jakichś odnośników, to na siebie jest nakładane. Także no, na to trzeba zwrócić uwagę. Też w zdjęcia warto pakować certyfikaty i jeżeli jesteśmy producentem, to jako jedno zdjęcie potraktować logo naszej marki, tak? Allegro to też fajne miejsce, żeby no, budować rozpoznawalność, zasięg tej marki. Jeżeli mamy markę portfeli, nie wiem, Peterson niech się nazywa, to pokażmy to logo. Tylko ważne, nie na samym początku, bo pewnie będziemy rozmawiali o opisie, a tu też bardzo cenne jest to, że po 3 do 5 sekund jest takie pierwsze wrażenie. Jeżeli my od góry piszemy, jesteśmy najlepszą firmą, działamy 20 lat na rynku, to klienta to nie interesuje w momencie, kiedy on ma potrzebę zakupu produktu. O tym momencie okej, makaron na uszy, zamykam, idę gdzieś dalej. Ale to pewnie do tego przejdziemy.
Mamy tytuł za sobą, mamy miniaturkę, mamy zdjęcia. No i teraz chyba główna część oferty, kiedy już klient ją otworzy, czyli właśnie opis. Czym się różnią dobre opisy od złych opisów?
Przede wszystkim czytelnością. Tak. Zły opis to jest taki, że wchodzę i widzę ścianę tekstu. Tak, zero sekcji, no, czytamy książki, czytamy gazetę. Wiadomo, co się zawsze zapamiętuje. Początek i koniec. Kiedy my na początku dajemy informację o naszej firmie, no to jest kolejny raz, że niestety nie dbamy o tego kupującego, tylko chcemy mu trochę dać przekazu marketingowego. Na samym początku powinien być naprawdę taki krótki opis, o czym jest ten przedmiot i dobre zdjęcie, takie czysto sprzedażowe. Bardzo często jest to zdjęcie z miniaturki, żeby klient, okej, to jest ten sam przedmiot, to jest to zdjęcie, które spowodowało, że wszedłem w tą miniaturkę. To jest takie potwierdzenie, że to jest ta oferta. Ja też dzielę opisy ze względu na grupę docelową, czy persony, bo my mężczyźni najchętniej przeczytalibyśmy specyfikację techniczną i koniec, tak? A kobiety lubią się wgłębić w jakiś storytelling, w jakąś taką pozytywny copywriting, tak? To wszystko musi mieć jakąś duszę, i to w zależności od tego, czy jesteśmy mężczyznami, czy kobietami, tak to trzeba rozdzielić. Chociaż ja bardzo mocno polecam dzielić opis na sekcje, bo często się zdarza, że tak naprawdę to mężczyźni kupują, ale ta kobiety decydują, co faceci mają kupić, tak? I tak to jest na przykład w zabawkach, kiedy no, często idzie to kup teraz, klika facet, bo ma więcej na to czasu, bo jego karta jest podłączona, ale to kobieta podsyła na Facebooku, co ty powinieneś kupić. Też fajnie jak w opisie, jeżeli sprzedajemy przedmiot, który jest, składa się z kilku części, napisać, co wchodzi w skład zestawu, tak? W skład zestawu telefonu wchodzi bateria, wchodzą słuchawki, wchodzi instrukcja z dwóch powodów. Po pierwsze, wydłuża nam to opis, co jest ważne przy pozycjonowaniu, a po drugie, nie mamy mnóstwo telefonów od klientów, a czy słuchawki są w zestawie, tak? Mhm. Także to też troszeczkę tak buduje pozycję eksperta albo osoby, która no, wie, co sprzedaje. Ja bardzo lubię uzupełniać opis. Dla mnie tworzenie opisu to nie jest proces taki jednorazowy, bo biuro obsługi klienta powinno zbierać pytania, które dotyczą tego przedmiotu i uzupełniamy ten opis właśnie taką sekcją FAQ. Czy ten telefon jest wodoszczelny? No i jeżeli klient o to pyta, to znaczy, że nawet jeżeli to mamy w opisie, jest zbyt słaby komunikat postawiony na wodoszczelność tego telefonu. No i najlepiej wziąć taki argument, wodoszczelność, zrobić jakieś zdjęcie, kiedy, nie wiem, wrzucamy telefon nawet do szklanki wody, do wanny, do czegokolwiek i pokazać, że on jest wodoszczelny, tak? Budować ten obraz zdjęciami, bo no nie wszyscy czytają opis, tak? Żyjemy naprawdę w szybkich czasach i nawet ja często. Zdjęcia, cena, specyfikacja techniczna i wiem, co chcę.
Jeżeli chodzi właśnie o to, żyjemy w szybkich czasach, czy opis może być za długi?
Nie wydaje mi się. Jeżeli on jest odpowiednio wkomponowany w obszar aukcji, czyli podzielony na sekcje, te sekcje są nazwane wręcz, to scrollując jesteśmy w stanie zatrzymać wzrok na sekcji, która nas interesuje, tak? Jeżeli to są najważniejsze parametry i ta wodoszczelność, to ja sobie doczytam klasę wodoszczelności. Jeżeli po drodze są wymiary, które w ogóle mnie nie interesują, scrolluję. Pomijam to po prostu.
A czy jeżeli wpisujesz coś w wyszukiwarkę Allegro, to ona przeszukuje tylko tytuły, czy przeszukuje też opisy? Inaczej mówiąc, czy można spamować za pomocą różnych, wiesz, haseł, słów kluczowych zawartych w opisach?
Możesz wywołać wyszukiwanie w tytule, ale musisz no, po prostu dwa razy więcej kliknąć. W momencie, kiedy danej frazy nie ma w żadnej aukcji, która jest na Allegro, wyszukiwarka zaczyna mielić opisy.
Okay.
Sama ją zaznacza. Także tak zdarzało się. My też nie byliśmy w stanie upchać wszystkich monitoringów do obory, do kościoła, do plebanii. I na sam koniec daliśmy sekcję monitoring do. I tam wypisaliśmy chyba z 60 rzeczy do stacji paliw, do magazynu. I no z tego też była sprzedaż, tak? Także jest to jakiś no, ciekawy trik sprzedażowy.
Dobra, to wydawać by się mogło, że już temat oferty mamy ogarnięty, ale tam są jeszcze dodatkowe informacje, takie jak na przykład opcje dostawy. Jakie są twoje rekomendacje, jeżeli chodzi o opcje dostawy? Bo z tego, co wiem, to takim chyba najbardziej kontrowersyjnym sposobem dostawy jest przesyłka za pobraniem, no bo zawsze jest to ryzyko, tak, że wyślesz, klient nie odbierze i niestety wtopa, no bo nikt ci tych kosztów wysyłki nie zwróci.
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że większość sprzedawców nie mierzy, ile ma nieodebranych pobrań. Oni po prostu no, nie znają stopy zwrotów tych cofniętych, a płacą podwójnie. Mhm. I tutaj jest wiele technik, tak? Można wyłączyć pobranie. Ale jakbyśmy spytali się naszych konsumentów, czemu wybierają pobranie, to przede wszystkim dla wygody, a po drugie dlatego, że uważają, że przesyłki pobraniowe szybciej do nich dojdą. Tak, bo
sprzedawcy zależy na pieniądze.
Tak, aha, tak. I sprzedawca też nie musi czekać na płatność, tą taką na przykład przelewem tradycyjnym, blikiem czy czymś innym. On po prostu pakuje, bo i tak wie, że musi to spakować. Mhm. I tutaj możliwości jest wiele. Możemy to pobranie wyłączyć, co no niestety nie polecam. Możemy wpisać to jako koszty naszego prowadzenia biznesu i po prostu jeżeli mamy cenę za pobranie 12 zł, to zrobić 14 zł i no, będą płacili ci, którzy odbierają, za tych, którzy no, nie odbierają. Ale to, co na pewno ja polecam, to w przypadku, kiedy idzie sezon, to zwiększyć cenę tego pobrania, bo jest coś takiego na rynku i to się nazywa wyścig kurierów, że w momencie, kiedy idą święta albo ten pik sprzedażowy, na przykład Dzień Dziecka, zamawia się od 3-4 sprzedawców, a odbiera się od tego, który przyjdzie pierwszy. Także wiemy, że idzie trend, że idzie pik sprzedażowy, to koniecznie musimy te ceny podnieść, no bo wtedy to jest zdrowe dla nas, tak? Dla naszego budżetu i no, warto to robić. To, co jeszcze warto robić, no, na pewno paczkomaty, no, must have oferty. Wszyscy no, żyjemy w zabieganych czasach i wygoda odebrania wtedy, kiedy chcemy, jest ogromna. Ale to, co na Allegro już wywołaliśmy, to jest smart. Milion osób, które jest w programie. Milion osób, które ma darmową dostawę. W moim przypadku to są 4 osoby. Bo to jestem ja, to jest mój sąsiad. I to jest moja mama, którzy tak naprawdę mają wykupiony ten abonament Smart. I jeżeli sprzedawca tego nie ma, traci, nie wiem, 4 miliony zasięg, 4 milionów klientów. Więc warto o tym pomyśleć. Też taka ciekawostka. Jeden z moich partnerów sprzedaje rybki. Żywe rybki, tak? Nie do końca regulamin Allegro na to pozwala, ale jest pewien trik sprzedażowy. I on ma jedną zasadę. Nie wysyła w piątek. Możemy się domyśleć czemu, bo taka rybka raczej w poniedziałek no już nie będzie złotą rybką.
Tak. No to nie no, rzeczywiście nie wiedziałem, że to tak działa, że ten smart, znaczy czy to jest jakby zaszyte w program, czy to po prostu też jest spryt kupujących, że pod jeden abonament smart podłączasz parę osób?
Wiesz co, można wskazać kilka miejsc dostawy, chyba do 10 z tego, co kojarzę. No ale no, jeżeli my mieszkamy praktycznie w jednym budynku, to wykorzystujemy. No i według jakichś badań, które ostatnio Allegro podało, jedna osoba w ciągu pół roku 2400 przesyłek. No nie wierzę. To musi być firma. To musi być firma, w której pracownicy mają wykupiony abonament i to sobie wykupują.
Aha. No to chyba ostatni element związany z tym, co kupujący widzą, kiedy przeglądają oferty, czyli komentarze, recenzje, oceny. Kiedyś to było bardzo, bardzo takie ważne i eksponowane. Pamiętam, że wszyscy sprzedawcy, z którymi wtedy rozmawiałem, bardzo się bali, żeby nie dostać tego negatywa i to było takie no, mocno stresujące, że klient ci wystawi taką złą opinię. Czy to ciągle tak wygląda, czy gdzieś te opinie stały się mniej istotna, może bardziej.
Tak, jeszcze bardziej. Teraz negatywny komentarz, negatywna opinia ma ogromny wpływ na pozycję, na której wyświetla się twoja oferta. Allegro mocno inwestuje w tych dobrych, sprawdzonych, super sprzedawców. Dlatego no, warto dbać o klienta i warto nie mieć tych negatywnych komentarzy. No nie jest prawdą to, że użytkownicy nie czytają komentarzy. Czytają, ale tylko negatywne. Także to też jest no, takie źródło informacji o tym kliencie. Oczywiście są sprzedawcy, którzy nie zwracają na to uwagi, bo mają najniższą cenę i lecą na masę po prostu. Ja osobiście od takich sprzedawców nie kupuję, ja nigdy nie kupuję od sprzedawców, którzy mają najniższą cenę, bo już widzę te problemy po drodze, które są. Tak? Nie wydaje mi się, że mają procesy logistyczne tak fajnie ustawione, żeby to wszystko było sprawne. Trzeba dbać o te komentarze, no, trafiają się negatywy, nawet najlepszym sprzedawcom, wręcz wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki miecz w dłoni klienta i ten miecz często jest nadużywany, że ja z reguły nigdy nie daję piątki, tak, bo oprócz komentarzy są oceny i no, z takim klientem za bardzo nie możemy tak rozmawiać normalnie, no bo jeżeli przesyłka dotarła na czas, jeżeli jest produkt ten, który zamawiał klient, a on i tak da 3, bo po prostu no, według niego to jest 3, bo niczym go nie zaskoczyliśmy, nie było gratisów w paczce, albo gra jako gratis była taka, którą już mam na półce, to boli, tak? Musimy się do tego przyzwyczaić my jako sprzedawcy, ale też takie proaktywne działanie w momencie, kiedy widzimy, że ten komentarz negatywny nad nami gdzieś tam siedzi, tak, że on jest wręcz w powietrzu. Niejednokrotnie się zdarzyło, że nie wiem, jest zakup, idę na półkę, patrzę, nie ma produktu, bo w dwóch serwisach na przykład sprzedał się jednocześnie. No to wtedy trzeba wziąć telefon, zadzwonić do klienta, powiedzieć, no, czy zechciałby pan, nie wiem, wyższy model w tej samej cenie, albo czy poczeka pan jeszcze dwa kolejne dni, a ja panu w jakikolwiek sposób to zrekompensuję, nie wiem, kabel do routera, obudowa do telefonu, czy cokolwiek innego, przeciwdziałać, zanim czekać na coś, co właśnie nastąpi.
Skoro te komentarze negatywne mają tak wielką moc, no to od razu przychodzi mi do głowy, że to jest doskonałe narzędzie do walki z konkurencją, no bo kupuję cokolwiek u konkurencji z jakiegokolwiek bzdurnego powodu, wystawiam ten negatyw. Czy sprzedawca może jakoś bronić się przed takimi fikcyjnymi komentarzami negatywnymi?
Jeżeli to zostanie udowodnione, czyli na przykład jest komentarz no, z konta pracowniczego firmy konkurencyjnej, to on zostanie usunięty. Bo takie rzeczy się dzieją. Ja też coraz częściej widzę, że sprzedawcy bronią się drogą sądową, bo skoro to wpływa na ich pozycjonowanie oferty, a pozycjonowanie oferty wpływa na sprzedaż, to jeżeli jest taki nieświadomy kupujący, czy jest to wręcz konkurencja, no to za utratę wizerunku, za utratę korzyści majątkowych, no jest pewna podstawa, żeby obrać tą drogę, no żeby się bronić. I to się dzieje coraz częściej. Ja uważam, że przede wszystkim powinno się wziąć telefon i zadzwonić do tego klienta. Dlaczego? I też mu wytłumaczyć, jak mocno komentarze wpływają na nasz biznes. W 90% to wystarcza.
Okej, czyli po prostu ludzkie podejście i tak. Nie jest to kolejny numer zamówienia, tylko jest to żywy człowiek, który ma jakieś oczekiwania. Jeżeli z nim porozmawiamy jak z człowiekiem, to jest spora szansa, że on zrozumie po prostu.
Dosyć często w tych komentarzach są takie niepotrzebne dyskusje, ale ja panu wysłałem wszystko, a pan powinien się udać do lekarza. Sorry, ale no nie budujemy marki, czy brandu, czy sprzedawcy. Ja od takich sprzedawców nie kupuję.
Myślałem, że już nie ma takich.
Są Janusze sprzedaży.
No tak, to jest zawsze wdzięczny temat. Zawsze można się pośmiać, tak. Czytając takie pyskówki. Dobra, załóżmy, że zrobiłem wszystko, jak w książce piszą, czyli zrobiłem super miniaturkę, zrobiłem atrakcyjny tytuł, opis, gdzie są wszystkie szczegóły i tak dalej, dodałem zdjęcia. No i widzę, że sprzedaż mi mimo wszystko spada, coś się dzieje. Wcześniej była na jakimś poziomie, ludzie przestają kupować. Jakie mogą być przyczyny?
Są dwie przyczyny. Pierwsza to jest taka, że ludzie nie odwiedzają naszej aukcji. I tutaj możemy to szybko zdiagnozować, jest licznik wyświetleń danej aukcji, do którego mamy dostęp. Sprawdzamy, czy jest ta odwiedzalność, tak? Czyli tak jak w sklepie stacjonarnym, czy ludzie wchodzą do sklepu, czy otwierają te drzwi. Jeżeli się okaże, że z tym jest problem, no to są narzędzia, jak aukcje promowane, jak Adsy, Allegro, jak więcej tytułów. Natomiast jeżeli widzimy, że ludzie wchodzą, a mimo to nie ma sprzedaży, to powinniśmy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze zobaczyć, czy ta cena zbytnio nie odbiega od średniej. Są produkty technologiczne, które się starzeją, co chwilę wychodzą nowe modele telefonów, stare tak naprawdę powinny być przeceniane. Także nie mówię, że trzeba być najniższym cenowo, ale żeby trzymać rękę na pulsie. Drugi też taki dosyć ciekawy przykład w spożywce, kiedy jeden z moich sprzedawców sprzedawał czekoladę, no i miał na aukcji napisaną datę ważności tej czekolady, grudzień 2018. No i sprzedaż spadła mu w lutym 2019 roku. No powód był banalny, tak? Nie zmienił jednej rzeczy w ofercie i to w momencie, kiedy my widzimy, że ta sprzedaż nam topnieje, przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, jaki jest trend, bo znicze na przykład sprzedają się świetnie w październiku i w listopadzie, no później ten trend już jest coraz niższy i to samo dzieje się na przykład teraz z hulajnogami. No trend sprzedaży na hulajnogi ze względu na to, że na polskich ulicach można tą hulajnogę wynająć, jest coraz mniejszy, także trzeba się zastanowić nad trendem sprzedaży produktu. Po drugie, cena, czy ona nadal jest rynkowa. A po trzecie, ja w takich przypadkach bardzo często lubię posłużyć się takim bardzo prostym narzędziem i oddać tą aukcję w ręce grupy docelowej. Czyli nie wiem, jeżeli sprzedajemy laktatory, to oddać to mamie na jakimś forum, na jakiejś grupie na Facebooku, co z tą aukcją może być nie tak. Ostatnio się okazało, że był sprzedawca, któremu przez przypadek jeden z jego pracowników usunął z aukcji dość istotną rzecz. To była taka paszportówka na ramię przeplatana, a ta osoba usunęła, jak duży jest pasek tej paszportówki. Istotna informacja, tak? Gdzieś tak. Przy edycji oferty. No i byli ludzie, którzy o to pytali. Biuro obsługi klienta nie wiedziało, o co chodzi. Przecież ta informacja wcześniej była. No i my do tego doszliśmy. Zazwyczaj to jest albo cena, albo trend, albo już nie odpowiadamy na potrzeby naszych klientów.
Wiem, że sprzedawcy na Allegro korzystają z różnych narzędzi dodatkowych. Ty też parę razy powiedziałeś o narzędziach. Jakie tak. narzędzia polecasz i no, takie narzędzia też pewnie zwykle nie są za darmo, więc przy jakiej skali sprzedaży opłaca się z nich korzystać?
Ja uważam, że od samego początku, bo kwestia wydania 30 zł na narzędzia to nie jest ogrom. Przede wszystkim do śledzenia trendów sprzedaży, do raportowania, do analizy, TradeWatch. Super narzędzie. Nawet jeżeli nie sprzedajemy na Allegro, a mamy własny sklep internetowy, to powinniśmy z tego narzędzia korzystać, bo ono idealnie pokazuje trendy w sprzedaży, który produkt jest najpopularniejszy. Mamy historię 3 lata wstecz, to chyba abonament zaczyna się od 29 zł. Super narzędzie. Drugie, to jest BaseLinker, to jest narzędzie, które ułatwia nam zarządzać oferty. I super jest to, że ono nie jest tylko do Allegro, ale ono jest też do Amazona, do eBaya, do sklepu internetowego. I jest takie przysłowie, które mówi, że no, życie na Allegro dzieli się na dwa etapy. To przed BaseLinkerem i to po BaseLinkerze. Tak rzeczywiście jest, a też jest przysłowie odnośnie TradeWatcha, że TradeWatch to jest narzędzie, z którym się budzimy i zasypiamy, jeżeli chcemy pilnować biznesu. To jest taki Google Analytics sklepu internetowego. Masa takich dodatkowych narzędzi, darmowe, jasnopis przy tym, jak piszemy oferty, czy one naprawdę są pisane jak najprostszym językiem, czy tam nie brakuje przecinków przy okazji, czy czytelność jest ich ok. I też dodatkowe, darmowe narzędzie Allegronauta, stworzone przez jednego ze sprzedawców, który na własne potrzeby wkurzył się, że nie ma pewnych narzędzi na Allegro, dostał dostęp do API i sam takie narzędzia stworzył dla siebie.
Super. A czy kojarzysz jakieś narzędzia, które wciskają ci się, nie wiem, przez remarketing w każdy kąt, a tak naprawdę niewiele wnoszą wartości i nie warto ich kupować?
Wszystkie narzędzia, które mówią, że poprawią twoją trafność ofert. Uważam, że no to jest dosyć nie tylko nieetyczne, ale wręcz wydajemy niepotrzebnie pieniądze, bo oczywiście no ja jako specjalista też przetestowałem to narzędzie. No efektów nie było pozytywnych, wręcz negatywnych. Moje oferty spadły, także nie polecam. Też jest narzędzie no, menadżer sprzedaży, które dość często zawodzi. To jest narzędzie stworzone przez Allegro, ale ono jest dosyć awaryjne. I tutaj bym się zastanowił nad jego stosowaniem. Oczywiście usterki są szybko naprawiane, ale po 3-4 takich usterkach, no, jak jesteśmy dużym sprzedawcą, włos na głowie się je, że my nie możemy nic zrobić. Warto gdzieś skorzystać z innego.
Jest na pewno wiele zalet, które przemawiają za Allegro i mówiłeś na początku o tej skali, którą ono ma w Polsce. Rzeczywiście no, bezkonkurencyjnie największa platforma e-commerce. Natomiast są też pewne wady, minusy i taka pierwsza rzecz, z którą wielu osobom Allegro się kojarzy, to jest taka też trochę porównywarka cen. To znaczy Allegro kojarzy się z takim miejscem, myślę, nie jednej osobie, gdzie idę, żeby kupić taniej niż na przykład w sklepie internetowym. Więc jeżeli ja jako sprzedawca mam taki sam towar jak inni sprzedawcy, nie jestem producentem, tylko po prostu biorę towar od producenta i sprzedaję, no to jednak to ciśnienie na cenę może być dość duże. Jest tak czy nie jest tak?
No tak, mamy wygodny sposób porównywarkę ofert, wręcz danego modelu. I teraz pytanie, co my zrobiliśmy, żeby się wyróżnić na tle tej konkurencji, bo w tym momencie kiedyś w latach 80., 90. był problem, żeby uzyskać produkt. Tak, wiadomo, puste półki. No dzisiaj jest ten problem, że dostępność do produktu jest naprawdę prosta. Jesteśmy w stanie z Chin sobie zamówić produkt od dystrybutora, sami go stworzyć, a problem jest z klientem, bo tych klient ma wybór. I no jeżeli my podchodzimy do biznesu tak, że wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych, że telefony odbieramy tylko w małej luce czasowej, że nasz opis niczym się nie różni na tle konkurencji, nie ma żadnej wartości dodanej, sposobu zapakowania tego produktu, to zawsze będziemy rywalizowali ceną. I to jest idealny przykład sklepów stacjonarnych, tak? Kiedyś było ich mnóstwo, a w tym momencie to wszystko się gdzieś poszło w kierunku albo żabek, albo wielkich galerii handlowych. I to jest ten ich wyróżnik. Masa taka, mogą lepiej negocjować te ceny. Dla sprzedawców no to jest ogromne wyzwanie, żeby się wyróżnić. To nie jestem w ciągu 8 godzin też tak przepracować. W czym ty mógłbyś się wyróżnić? Najczęściej to podpowiadają nam klienci. A bardzo mi się podobało to, że jako jedna z firm odbieracie telefon o 22. Super, tak? Albo bardzo mi się podobało to, że wasza prezentacja produktu jest troszeczkę inna, bo pokazaliście grubość tego mebla. U większości sprzedawców tego nie ma. Aha. Także ja dzielę produkty na takie, które powinniśmy mieć w ofercie, bo to jest tak jak w sklepie stacjonarnym. Jeżeli nie będziemy mieli masła i chleba, to ci klienci do nas nie przyjdą. Na tym często się nie zarabia, ale tym się kusi klienta, a dodatkowo jest taki długi ogon produktów, na których mamy marże, które są unikatowe tylko dla nas, na które często mamy podpisaną umowę wyłączności z dystrybutorem i tym konkurujemy.
Jasne. Poza tym, że konkurencja na Allegro jest duża, już powiedziałeś, jak można sobie próbować z tym radzić, to też słyszałem nieraz od sprzedawców, że ona nie zawsze jest uczciwa, bo to nie jest tylko problem Allegro, to jest problem bardzo, bardzo wielu branż, że konkurencja idzie po prostu na łatwiznę i kopiuje na przykład nasze zdjęcia, mimo że no, my je zrobiliśmy, kopiuje nasze opisy i wkleja u siebie. No, niby można to wykryć, tylko że po pierwsze zużywa się na to kupę energii, a po drugie nie zawsze wykrywamy to natychmiast, więc też jest ten czas, kiedy konkurencja jedzie po prostu na naszych plecach zupełnie bez jakby ponoszenia kosztów. Więc jak sobie z tego rodzaju problemami można radzić?
Przede wszystkim nie ignorować tego, bo kradzież opisów czy zdjęć jest tak samo kradzieżą jak samochodu, kluczyków czy nie wiem, Pepsi. To jest własność intelektualna, to jest nasza własność i powinniśmy dążyć do tego, aby no, te prawa były w odpowiednich rękach. Na początku ja zawsze zalecam no, kontakt z takim sprzedawcą. Świadomość w Polsce jest taka, że Google to jest darmowy bank zdjęć, darmowy bank opisów. Naprawdę dużo osób, no jesteśmy takim młodym społeczeństwem i internetowym i na mapie świata, także no edukacja. Bierzemy telefon, dzwonimy, witam, to są nasze zdjęcia, prosimy w ciągu 24 godzin na usunięcie. A jeżeli to jest konkurencja, z którą naprawdę toczymy taką zgryźliwą rywalizację, no to tutaj często wchodzi sąd. Wchodzi odszkodowanie, bo jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, ile ta konkurencja zarobiła na naszych zdjęciach, to praktycznie powinny być to nasze pieniądze. Jest wiele kancelarii, które się w tym specjalizuje. Samo Allegro często nie wnika w te procesy, bo no jak udowodnić, czy jest to zdjęcie od strony Allegro? Ten, który zdjęcie wkleił jako pierwsze, czy ten, który wkleił zdjęcie jako większe, czy ten, który, nie wiem, dodał na tym zdjęciu pewien element. To jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia i Allegro tutaj się nie miesza, choć od pewnego czasu na zdjęciach widać takie pasy w tle i tam jest swego rodzaju taki alfabet Morsa jakby zakodowany i jesteśmy w stanie stwierdzić, ilu sprzedawców ma dane zdjęcia. Jeżeli jesteśmy w stanie sprawdzić, ilu sprzedawców ma dane zdjęcie, to łatwiej dojść do tego, kto z niego korzysta. Często jest tak, że nie wiem, jeden hurtownik rozdał wszystkim, tak? A inne zdjęcia rozdał tylko partnerowi głównemu. No i ci inni nie powinni z niego korzystać. Mhm. Także pewne narzędzie jest. Teraz pytanie, co my z tym zrobimy. Ja na początku zwykle uprzejmie kontaktuję się z takim sprzedawcą. Jeżeli nagminnie to robi, to już takie no, polecenie zapłaty. Często też tak robię, że no, proszę, aby część tych funduszy została na przykład skierowana na jakąś uczelnię artystyczną, tak, żeby to był taki no, dobry gest. No ja na tym nie zubożeję, a jak sprzedawca taki niegrzeczny wpłaci, to fajnie, myślę.
Na ile to jest poważny problem i częsty? Ile ty masz takich przypadków, nie wiem, w skali miesiąca, roku?
Wiesz, to 3-4 przypadki. Tak?
W skali?
W skali miesiąca.
Okay.
I to zwykle jest tak, że bo to by się zaczęło sprzedawać, bo może inne zdjęcie, więc je sobie wziąłem. Mhm. Ale okej, no niestety, no nie możesz sobie wziąć, ja się napracowałem przy tym zdjęciu. Aha, no przepraszam, okej, oczywiście usunę. I czekam, tak? Czekam te 24 godziny, patrzę, co się dzieje. No by też byli sprzedawcy, którzy na przykład no, zareagowali, no serce ich zabolało i była paczuszka z przeprosinami, sok z gumi jagód, żeby to gdzieś tam dalej się nie wylało. No to też jest miłe. To rzeczywiście no, nie jestem tego zdania, żeby od razu karać, tak? Tylko no, edukować, czekać, patrzeć, co się stanie. Ale to też jest takie męczące, sprawdzanie tego.
No bo... właśnie, tak. No bo to taka energia, którą marnujemy tak naprawdę. Moglibyśmy coś pożytecznego zrobić, a my jakby, jak pani w przedszkolu, po prostu dajemy po łapach niegrzecznym dzieciom.
Tak jest.
Powiedziałeś bardzo, bardzo fajne zdanie, bo tobie się zaczęło sprzedawać, to sobie wziąłem. I teraz jest taki rodzaj kopiowania, naśladownictwa, którego nie jesteśmy w stanie tak łatwo utemperować. No bo jeżeli rzeczywiście korzystam z tych narzędzi typu TradeWatch i widzę, co się sprzedaje u mojej konkurencji, co w tej chwili jest na topie, to w większości przypadków jestem w stanie albo identyczny produkt wprowadzić do oferty, albo jakiś no, bardzo podobny zamiennik, substytut. I bardzo szybko gdzieś zabrać część tego ruchu, który przyciąga ten inny sprzedawca. Czy przed tego rodzaju naśladownictwem można się jakoś bronić?
Wiesz co, jest też tak, że Allegro to taka bardzo otwarta platforma i rzeczywiście wszystkie karty na stół. Ja uważam, że każdą przewagę, którą wygenerujemy, będzie trwało maksymalnie 3 miesiące. I kiedy ja żyję z tą świadomością, jest mi dużo łatwiej.
Okay.
Jestem w stanie, okej, mam nowy produkt, wygenerowałem go sobie i no jestem pierwszy. Natomiast też trzeba zacząć pracować nad czymś takim, co się nazywa cykl życia produktu. Jeżeli jesteśmy sami na rynku i mamy ten monopol, no to nie rywalizujemy ceną, zarabiamy, super, kręci się. Na pewno łatwiej jest, jak jesteśmy pierwsi, bo algorytm popularności, ten owczy pęd, który tak nazywamy, czy efekt kuli śnieżnej, wyrzuca nas na samą górę. W tym momencie konkurencja podpatruje, sprowadza sobie ten towar, dogaduje się od dystrybutora, no i wrzuca go na przykład złotówkę niżej. No i wtedy my już widzimy, że ten cykl życia produktu zaczyna się powoli kończyć. To jest ten pierwszy moment. Co my możemy zrobić? Możemy zrobić to samo, co konkurencja i obniżyć o złotówkę, ale możemy postąpić w troszeczkę inny sposób i na przykład dorzucić gratis. Gratis, który nas niedużo kosztuje. Teraz to pytanie, jak zareaguje na to konsument. Możemy dorzucić jakieś monety Allegro, które też są wartością dla tego klienta, jeżeli takie monety zbiera. Jeżeli to nic nie pomoże, to dostosowujemy się do ceny, ale też bardzo często, jeżeli my wysyłamy paczkę jeszcze tego samego dnia, to jest wartość, którą warto zakomunikować. Kiedy my mamy super sprzedawcę i no nasza konkurencja podchodzi niechlujnie do klientów, to warto to zakomunikować. Nawet na ofercie to widać, tak? Kto wysyła dosyć szybko. Możemy zagrać darmową dostawą. Ale też to, co możemy zrobić, jeżeli bardzo mocno widzimy, że jest duży potencjał w tym produkcie, to dogadać się z dystrybutorem i powiedzieć, słuchaj, ja sprzedam, nie wiem, 10 tysięcy w 3 miesiące, ale daj mi wyłączność. No i w tym momencie ta konkurencja albo musi szukać tego za granicą gdzieś, albo w ogóle brać to od Chińczyka, albo po prostu przyjść do nas. tak? I wtedy my pewne rzeczy gdzieś tam konsultujemy, załatwiamy i mówimy super, zarabiajmy, ty masz tutaj 20% od tego, korzystaj.
Jeszcze jedna taka, waham się, czy użyć słowa pretensja, bo to jest trochę śmieszne. Chodzi o koszty wystawiania się na Allegro i pojawia się taka opinia czasami, że te koszty idą w górę, że to bardzo dużo kosztuje, że nie tylko prowizja od sprzedaży, ale też opłata za wystawienie aukcji, więc nawet jeżeli nie sprzedasz, to musisz zapłacić i tak dalej. Waham się nad słowem pretensja, dlatego że z mojego punktu widzenia no Allegro jest firmą jak każda inna i chce zarabiać. Jeżeli wypracowało przez te 20 lat taką pozycję, jaką ma dzisiaj, no to naprawdę osoba zarządzająca takim biznesem, gdyby na tym nie korzystała i nie przynosiła pieniędzy do firmy, to nadawałaby się do zwolnienia, więc jakby dla mnie to nie jest żaden zarzut. Natomiast z punktu widzenia sprzedawcy oczywiście jest to minus. I teraz co ja mogę zrobić jako sprzedawca, żeby te koszty uczestnictwa, wystawiania się, bycia na tej platformie minimalizować?
Tak, wiesz co, to ja użyję dosyć mocnych słów, bo często się spotykam, że to po prostu nie płacimy prowizji, tylko haracz. My jako sprzedawcy. Choć no w Polsce jest też takie mniemanie, że wydać 100 tysięcy albo 10 tysięcy na SEO, zarobić 30 tysięcy, spoko, ale wydać 10 tysięcy na prowizję Allegro i zapłacić 30, no to już nie. Także to też no, kwestia podejścia, bo ja zawsze mówię, że to klient płaci prowizję, bo to nie my jako sprzedawcy ją płacimy tak de facto, tylko w cenie, którą prezentujemy klientowi, tam powinien być taki element, że uwzględniamy tą prowizję. I kiedy my widzimy, że na horyzoncie no, jest podwyżka ceny, to albo te produkty nierentowne w ogóle usuwamy z oferty, bo nie wszystko trzeba mieć, albo podnosimy cenę tych produktów. Tylko jakbym miał ci powiedzieć, że na 130 tysięcy sprzedawców takich profesjonalnych, ilu sprawdza aktualności i cennik, to nie wiem, czy 10%. Bardzo mocno to widać w momencie, kiedy jest podwyżka na przykład, nie wiem, kosztu aukcji promowanej i on dość drastycznie wzrósł, bo kiedyś z 17 zł wręcz na 57, to był ten pierwszy etap i ja mówię, kurczę, co jest taka cisza, co jest taka cisza, a to było w grudniu, a największy hype był w styczniu, w momencie, kiedy ludzie zobaczyli faktury. Także też polecam odwiedzać tą zakładkę kosztową. Nawet przygotowałem takie narzędzie, które może być wartością dla Twoich słuchaczy, tych, którzy będą chcieli rozpocząć przygodę z Allegro, albo ci już, którzy są na Allegro, żeby w odpowiednie słupki wpisywać sobie, ile ja wydaję, jaki mam przychód i rozdzielać to, tak? To jest koszt prowizji, to jest koszt promowania, to jest koszt narzędzi Allegrowych, a to jest koszt narzędzi adsów. Patrzeć miesiąc do miesiąca, bo jak ja nawet patrzę u siebie, to rok temu no, prowizja była na około 11-12%, teraz jest na poziomie 17-18%. Tylko jako osoba, która siedzi w tym e-commerce, no z drugiej strony patrzę na sklep internetowy, tak? Patrzę wydatki marketingowe do przychodu, jest to porównywalne. Też w zależności od branży, ale no jest to naprawdę cena rynkowa. Patrzę na Amazona, patrzę w stronę eBaya, tam te prowizje 2% około są wyższe albo są bardzo podobne. Także był też taki przykład, że w jednej z kategorii była prowizja 11% depilatory i Allegro podnosiło ją systematycznie aż do granicy 11%. I tu była granica bólu, w której niestety sprzedawcy wyłączyli wszystkie depilatory. Allegro po miesiącu wróciło, dało 3,5%. Co zrobili sprzedawcy? No obniżyli cenę. Także zarabiają praktycznie tyle samo, aha, zamiast wykorzystać ten moment, ok, teraz płacimy mniej i tak dalej. Także no ja uważam, że my jako sprzedawcy dużo złego zrobiliśmy względem siebie, tak, walcząc z ceną, bo mówi się, że taka inwestycja na Allegro to jest szybka, łatwa i dużo się zarabia, ale ta liczba sprzedawców rośnie i no, najłatwiej konkurować z ceną, bo jak mamy produkt od dystrybutora, nie jesteśmy w stanie na niego wpłynąć, zmienić koloru tego produktu, instrukcji przetłumaczyć, nie wiem, jeszcze raz na polski, dać oprogramowania. Mamy wpływ na zdjęcie, cenę i opis i to jest to wszystko.
Także
Dużo pracy przed nami, warto edukować branżę. Nawet ja niejednokrotnie nawiązałem często z moją konkurencją w danej branży jakiś taki dialog. I no kurczę, czy ty wiesz, że sprzedajesz pod wodą? Nie, a jak to liczysz? No masz tutaj kalkulator, przelicz. Dobra, dzięki, nie? Ceny do góry albo wyłączał ofertę. Także często to też wynika z takiej nieświadomości, ale rzeczywiście warto podkreślać, że już ta sprzedaż nie jest taka łatwa, tak? Tam trzeba troszeczkę pomyśleć.
No to dzięki ci wielkie za ten arkusz, będzie do pobrania w notatkach do tego odcinka. A czy są jakieś sposoby właśnie, żeby te koszty minimalizować? No bo jeżeli staram się dywersyfikować ofertę, docierać do różnych grup docelowych, za każdym razem nowa aukcja, więc te koszty gdzieś tam idą w górę. Z drugiej strony, no, to mi powinno zwiększyć sprzedaż, ale podnosi mi koszty. Gdzie jest, czy ten kalkulator pozwala to jakoś właśnie wyważyć, czy ty znasz jeszcze jakieś takie złote rady, które pozwalają zachować taki zdrowy balans między potencjalnymi przychodami a kosztami?
Wiesz co, na przykład są kategorie, w których można jeden produkt wystawić w różnych kategoriach. W niektórych ta prowizja jest 7%, w niektórych 9%, a w niektórych 11%. Także też trzeba sobie sprawdzić, do której kategorii ten produkt wrzucić. To jest raz. Po drugie, też jest często Allegro traktowane jako taki subogłoszeniowy i zdarzają się transakcje, które są realizowane nie poprzez Allegro. Dzwoni klient, mówi, ale ja potrzebuję 10 sztuk, czy da się coś hurtowo. Oficjalnie to jest niezgodne z regulaminem i Allegro na to nie pozwala, ale też pamiętajmy, że jeżeli, nie wiem, ja jestem z Radomska i widzę sprzedawcę w Radomsku, który sprzedaje monitory, to ja szybciej pójdę do tego sprzedawcy, bo on jest 2-3 ulice dalej, niż zamówię od niego, będę czekał, wyślę koszty wysyłki. Także pamiętajmy, że to też jest sub ogłoszeniowy, który fajnie się sprawdza. Jak jesteśmy dosyć dużym sprzedawcą i mamy pewne relacje z Allegro, to jesteśmy w stanie może nie negocjować koszty prowizji, ale za to, że uda nam się spełnić pewne ich oczekiwania, czyli pewien target, są nam w stanie na przykład dać 100 aukcji promowanych za darmo. Albo często w centrum zniżek po prawej stronie, jak się zalogujemy na konto, też tam są różne akcje bonusowe, z których warto korzystać. Tak, gdzieś tam niższa prowizja, wystarczy tylko przyłączyć się do tej akcji i to też jest fajne, często pobudza sprzedaż, tak impulsowo pozwala sprawdzić dane narzędzie, przekonać się do niego i działać. Ale optymalizacja kosztów to też jest taki proces ciągły. Pamiętajmy o tym. Analizujmy to miesiąc w miesiąc, sprawdzajmy, jeżeli nie ma sezonu, wyłączajmy aukcje promowane, nie wydawajmy tych pieniędzy niepotrzebnie. Porównanie Allegro do sklepu internetowego to jest ten plus, że jesteśmy w stanie do aukcji sprawdzić, ile wydaliśmy na tą aukcję. Ja nie wiem, czy w sklepie internetowym są narzędzia, które powiedzą, na ten produkt, dosłownie na ten, wydałeś tyle. No bo są kampanie brandowe, reklama na Facebooku, remarketing, pozycjonowanie. Także jest trochę trudniej. Pewnie jakiś znawca i profesjonalista by powiedział, że się da, ale nie jest to takie łatwe.
Bardzo dobrze, że wywołałeś ten temat właśnie porównania Allegro do sklepu, dlatego że z Allegro, mimo całej potęgi tej platformy, jest ten problem, co z każdą zewnętrzną platformą. To znaczy, tam się musisz dostosować do cudzych reguł i zawsze jest to ryzyko, że z jakiegoś powodu twoja aukcja zostanie zablokowana, twoje konto być może. I cały wysiłek związany z budowaniem tej pozycji na Allegro gdzieś zostanie przynajmniej przystopowany na pewien czas. Więc z tego, co się orientuję, też specjaliści od e-commerce'u radzą, nie bazuj tylko na jednym kanale, bądź też miej swój sklep internetowy, żeby być do pewnego stopnia niezależnym. No i teraz pytanie brzmi, jak to zrobić mądrze? To znaczy, jak połączyć te dwa kanały, Allegro i sklep internetowy, żeby one się nawzajem nie kanibalizowały, a nawet jeżeli to możliwe, to żeby się wspierały nawzajem.
Tak, i to jest też taka ciekawa historia, jak w jednym ze sklepów internetowych, Black Friday, daliśmy 25% rabatu na wszystkie nasze produkty. Sklep naprawdę markowy, dosyć duży, a na Allegro zapomnieliśmy. Naprawdę zapomnieliśmy zmienić cen na minus 25%. Jak mocno byliśmy zaskoczeni, kiedy tego dnia na Allegro było 1500 transakcji. Czyli mogłeś w sklepie internetowym zamiast za 200 zł kupić coś za 150, a i tak 1500 klientów kupiło coś za 200 zł. Także to są naprawdę dwie różne grupy odbiorców. Oni przenikają siebie, ale też pamiętajmy, czy twój sklep internetowy stać na tak dużą reklamę jak w telewizji. Często wpisując dany model przedmiotu w Google, wyskakuje listing na Allegro. Także ten klient ma wygodniejsze dotarcie do tego produktu, szybsze. I to też jest dosyć istotne. Ja jako osoba, która siedzi dosyć mocno w Allegro, zawsze mówię, Allegro powinno być jedną trzecią twojego biznesu. Tak? Rozkładaj te jajeczka po różnych koszyczkach. Miej sklep stacjonarny, jeżeli w to się bawisz. Jeżeli nie, no to sklep internetowy. Pomyśl troszeczkę o Elixie. Pomyśl o Amazonie, eBayu. Patrz za granicę na te inne platformy. Bo tak samo jak się zdarzyło, że Allegro zmienia zasady, tak samo niejednokrotnie padły serwery w największym hostingu na świecie. Połowa Polski nie ma internetu, tak? Zdarzało się niejednokrotnie, że w piątek o godzinie 16 programista zmienił jedną linijkę w kodzie i sobota, niedziela, no sklep nie działał, tak? Wtedy wszyscy kupowali innymi kanałami i to jest na przykład Allegro. Więc Allegro, sklep internetowy idealnie się uzupełniają i niejednokrotnie mieliśmy takie przypadki, że sprzedawca po prostu wystawił coś na Allegro, nagle zaczęła mi się sprzedaż i były telefony, kurde, Paweł, a jak to zwiększyć, tak? Na sklepie mi w ogóle nie uciekło, a na Allegro zaczynam mieć pierwszych klientów. I no, z mojego doświadczenia to się super te kanały uzupełniają, bo nawet jakbyśmy zobaczyli, to Allegro jest takim miejscem pierwszego wyboru produktów w Polsce. To nie jest Google. Nie wiem, jesteśmy z małego miasta Olkusz, mamy sobie sklep internetowy. Ilu jest w stanie klientów tam dotrzeć bez reklamy, bez inwestycji w Facebooka, AdWordsa, inne elementy? No pewnie będziemy na 30 stronie na Google, a jak dobrze wypozycjonujemy swoją ofertę na Allegro, to możemy być na pierwszej. Także jeżeli no, ktoś jeszcze nie ma swojego sklepu na Allegro, to jest ten moment, kiedy powinien się zainteresować.
No super, ja myślę, że jeżeli ktoś chce wejść w ten kanał, to też ja zdecydowanie polecam twój blog, bo ty bardzo dużo piszesz na temat Allegro i tam faktycznie można bardzo wiele takich praktycznych rzeczy znaleźć na bieżąco, też aktualizowanych, bo wiadomo, że Allegro też się zmienia. Na początku mówiłem o tym, że ma 20 lat, ale nie wygląda tak jak 20 lat temu. Zdecydowanie się tam wszystko zmienia z czasem. Więc na koniec jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, gdzie cię można znaleźć, żeby mieć źródło takiej bieżącej wiedzy na temat Allegro.
Wiesz, to jest fajne, bo ja w pewnym momencie, kiedy stałem przed takim wyborem ścieżki życiowej, zastanawiałem się, czy iść w stronę, nie wiem, agencji facebookowej, agencji SEO-owej, SEM-owej, ale zobaczyłem, że jest luka tutaj w agencji takiej, która pomaga sprzedawcom usprawnić sprzedaż na Allegro. Stąd powstał pomysł vsprint.pl, mój blog, na którym piszę raz w tygodniu takie naprawdę praktyczne ciekawostki. I kurde, czasem ten sukces mi przytłacza. Naprawdę nie mam konkurencji. Jeżeli kiedyś spotkałeś kogoś, kto nie ma konkurencji, to fajnie, ja taką osobą jestem. Nie ma drugiej takiej agencji w Polsce praktycznie, no z tego co się orientuję. Oczywiście nie wykorzystujemy tego zbyt mocno i mocno dbamy o relacje z klientami. Jesteśmy też młodą agencją, ale to był super pomysł na biznes. Nie wiem, ile on wytrzyma. Robię wszystko, żeby szło jak nam najlepiej. Często też udzielam się na różnego rodzaju konferencjach, prowadzę szkolenia. Naprawdę pomagam. Zapraszam na bloga przede wszystkim.
Super, bardzo Ci dziękuję. Kawał konkretnej wiedzy i na początku, zanim zaczęliśmy nagranie, mówiłem Ci, że tyle mam tych pytań do Ciebie, że obawiam się, że dzisiaj stąd nie wyjdziemy, ale jak widać się udało, także tak. Samo mięso. Dzięki tak. Wielkie.
Jak będą pytania, to śmiało jeszcze, czy w komentarzach u Ciebie można je zadawać.
Super, dzięki.
Dzięki.
To był Paweł Mielczarek. Dla osób zainteresowanych wejściem na Allegro lub już sprzedających na tej platformie, Paweł przygotował arkusz, który pomaga policzyć, jakie są całkowite koszty związane z wystawianiem aukcji. Ten arkusz wysłałem dziś rano odbiorcom newslettera Małej Wielkiej Firmy. Jeżeli też chcesz go otrzymać, zapisz się na maławielkafirma.pl/270. A wtedy, jako subskrybent mojego newslettera, dostaniesz też dostęp do prezentów z poprzednich odcinków. Znów rozpieszczacie mnie doskonałymi opiniami w iTunes. Radosław Smolik dał Małej Wielkiej Firmie 5 gwiazdek i napisał: polecam bardzo. Dziękuję za Twój podcast, Marku. Cała przyjemność po mojej stronie, Radku. Joanna Suchocka skomentowała: miód, cud i same wspaniałości. Najbardziej wartościowy podcast dla przedsiębiorców, jaki znam. Słucham od pierwszych odcinków i stale czekam na nowe. Marku, dobra robota. Joanno, jest mi ogromnie miło, że ją doceniasz. I trzecia recenzja: MWF jest obowiązkowym podcastem dla wszystkich, którzy prowadzą własny biznes albo zamierzają go prowadzić. Masa inspiracji, ciekawi goście i świetny prowadzący. Czego chcieć więcej? Jeśli uznać, że pytanie nie jest retoryczne, to odpowiedź może być tylko jedna: kolejnych odcinków i wytrwałości Marka przez co najmniej kolejną dekadę. Gratulacje i wielkie dzięki, Marku, za to, co robisz od ponad 10 lat. Dodam już tylko, że gdyby nie ty, nie byłoby wielu wartościowych podcastów, które obecnie istnieją, a wśród nich także mojego podcastu Prawo dla Biznesu. Autorem tego komentarza jest Piotr Kantorowski. Z Piotrem mieliśmy okazję się spotkać i przy okazji kursu Podcast Pro i na 10 urodzinach Małej Wielkiej Firmy. Piotr ma tę cechę, którą bardzo cenię u prawników. Potrafi w zrozumiały sposób wyjaśnić i streścić, o co chodzi w ustawach i rozporządzeniach. Więc mam nadzieję, że też sięgniesz po jego podcast Prawo dla Biznesu. A jeżeli chcesz nagrywać własny, to już na sam koniec przypominam, że sprzedaż kursu Podcast Pro rusza 4 czerwca. Szczegóły w notatkach. Ja już uciekam. Na razie. Do usłyszenia.
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji: maławielkafirma.pl/podcast.